i tragiczne, i przepiękne wrażenie. Wchodzimy i od razu rzuca mi się prosto w oczy gabloty, a tam zdjęcia. I zobaczyłam przepiękne swojej mamy zdjęcie. Tak wtedy człowieka ciarki przechodzą z wielkim przeżyciem. To tysiące, tysiące ludzi będą odwiedzać i będą patrzeć. Pamięć po nas zostanie, chociaż wspomnienia te są pełne żalu, często i rozpaczy, ale też i radości, że przeżyliśmy, że wróciliśmy szczęśliwie do tej wymarzonej, wytęsknionej, wymodlonej Polski.
Dług pamięci, epilog. Reportaż Alicji Pietruczuk.
Idea budowy w Białymstoku muzeum, które opowiadałoby o syberyjskich losach Polaków, rodziła się i przybierała realny kształt długo. Dla wielu Sybiraków zbyt długo. Już w ostatnim dziesięcioleciu ubiegłego wieku zaczęli oni własnymi siłami tworzyć miejsca pamięci. Pomnik Grób Nieznanego Sybiraka odsłonięto w 1997 przy kościele Świętego Ducha w Białymstoku. Wkrótce później w dolnej części kościoła otwarto Muzeum Sybiru, a w 2001 ruszył Marsz Żywej Pamięci. Podczas ósmego marszu rozmawiałam z jego uczestnikami.
Jestem zachwycona ludnością Białegostoku i Sybirykami, którzy dbają, żeby nie zapomnieć.
Jestem córką Borowiczanina. Nie mogę mówić. Powstał pomysł, aby w Białymstoku powstało wielkie Muzeum Sybiru.
Bylibyśmy bardzo wdzięczni naszemu społeczeństwu, naszym ludziom.
To jest konieczne i potrzebne. Bardzo potrzebne. Ja dopiero teraz sobie uświadomiłam, co to jest. Mój pradziadek zmarł w kibitce na Sybir po powstaniu styczniowym, a dziadek uciekł. To powinno być jak najbardziej, to chyba dla całego świata, żeby nigdy drugi raz nie urządzać takiej rzeźni, żeby jeden człowiek nie chciał zniewolić drugiego człowieka, tak ze wschodu, jak z zachodu.
Takie muzeum na wzór Powstania Warszawskiego na pewno by się tu przydało.
Muzeum Powstania Warszawskiego to też bardzo wielkie robi wrażenie, ale to tylko o powstaniu, a tu jest objęta straszna Golgota wschodu od wieków.
O pomyśle, choć wtedy jeszcze bardziej o marzeniu, opowiedzieli mi Tomasz Danilecki, wówczas rzecznik białostockiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, i Tadeusz Orłukowicz, ówczesny zastępca prezydenta Białegostoku.
A znajdujemy się na białostockiej Węglówce.
Chcemy stworzyć takie miejsce, które będzie popularne, które będzie znane. Projekt, który będzie bardzo atrakcyjny i będzie projektem multimedialnym. Chcielibyśmy, aby każdy, kto będzie odwiedzał to miejsce, mógł się zapoznać nie tylko z historią, ale też i z tymi zwykłymi problemami, z jakimi borykali się ludzie wywożeni, z ich drogami, z ich losami. Być może uda nam się odtworzyć, to by było rzeczywiście bardzo ciekawe.
W naszym regionie, szczególnie dotkniętym wywózkami na Sybir w latach 40. brak takiego muzeum jest pewnym, nie wiem jak to nazwać, niedostatkiem, ale takim wręcz dziwnym, bo to powinna być naturalna konsekwencja pamięci o tamtych czasach.
Warto by było, abyśmy stworzyli tutaj w Białymstoku szeroki projekt, może nawet nie zawężałbym tego do samej działalności wystawienniczej, muzealnej, który przypominałby tamte tragiczne czasy, przypominałby Gehennę wielu milionów tak naprawdę osób, ale jednocześnie uczył szacunku dla tego, co jest najcenniejsze, czyli dla pokojowej koegzystencji.
Powstanie takiego muzeum jest ważne dla wszystkich Polaków, dlatego że ludzie, którzy zostali wywiezieni stąd w latach 40., wracali później, niekoniecznie tutaj, wracali na inne tereny Polski, na ziemie odzyskane, wyjeżdżali za granicę. Dzisiaj powinni mieć takie miejsce, które będzie się dla nich kojarzyło z tymi wydarzeniami, które w ich życiorysach były często najtragiczniejsze, ale jednocześnie takie najbardziej intensywne. To jest pamięć o członkach ich rodzin, którzy zostali tam na wschodzie. To jest pamięć o ich przeżyciach dramatycznych, nieporównywalnych zupełnie z tym, co mamy tutaj dzisiaj. Powinni mieć takie miejsce, w którym będą mogli się zadumać, do którego będą mogli przywieźć swoje wnuki.
I jestem przekonany, że będzie to najważniejsza rzecz, jaką uda nam się stworzyć tutaj właśnie.
A jednocześnie ulica, wzdłuż której idziemy, prowadzi do kościoła Ducha Świętego, przy którym jest pomnik nieznanego sybiraka.
W 2008 odwiedziłam też muzeum w kościele Świętego Ducha. Opiekował się nim pan Mieczysław Pluta.
To niezła myśl jest, ale my ze swego nie chcemy rezygnować.
Pan jest współtwórcą tych ekspozycji tutaj.
Dosłownie tak. Nie tylko zresztą to, ale i to oświetlenie, nagłośnienie, to wszystko. Nie chcę się chwalić, ale moja praca. Te wszystkie pamiątki są zebrane tu. A tam, jak to będzie wyglądało, nikt nam jeszcze nie przedstawił, bo to tak myśl rzucona, takie hasło. Pewnie przyda się to na pewno w przyszłości powiększyć, żeby większa skala, większe możliwości były. Zresztą tam będzie prawdopodobnie, jak ja zrozumiałem, nawet będą obrazy mówiące. My zaczynaliśmy od zera nasze zbiory. Jakby pani zobaczył, to kolega mój ze swoją mamą. Zdjęcie, żeśmy go to umieścili, żeby miał tą satysfakcję. Tu też tak samo kolega,
to są dokumenty.
Siostro, to są dokumenty. Pracujemy wspólnie, żeby zostawić coś po nas, jakiś ślad. W każdym razie w tej chwili cieszymy się swoim muzeum i jesteśmy w tej chwili tu.
Pan Mieczysław, podobnie jak wielu innych sybiraków, nie doczekał otwarcia Muzeum Pamięci Sybiru przy ulicy Węglowej 1 w Białymstoku. Były momenty zwątpienia, czy ktokolwiek z nas doczeka. Przyznał mi się prezes Białostockiego Oddziału Związku Sybiraków Tadeusz Chwieć.
Dla sybiraków to był okres niepewności, bo tamte muzeum w dolnej części kościoła to datuje się od 98 roku. Dawno, dawno temu można byłoby powiedzieć dzieciom. A to muzeum zrodziło się z naszej oceny, bo w pierwszych latach istnienia tamtego muzeum nie było dnia, żeby nie było wycieczki ze szkoły, nie było dnia, żebyśmy nie byli zaproszeni do szkoły. Cieszyło nas to, ale ogromnie obciążało. I tamte muzeum było inspiracją do wybudowania tego. Sybiracy, szczerze mówiąc, czują się tymi, którzy nie tylko, że ich życiorysy są pokazane tam, że ich męka, cierpienia są pokazane, jak naprawdę było, ale takimi współtwórcami pomysłu i dzięki decyzji prezydenta Truskolaskiego to muzeum wreszcie powstało. Były etapy, że wątpiliśmy. Czy my jeszcze doczekamy?
Ale to nie znaczy, że nic się nie działo. Przez kilka lat gromadzeniem pamiątek, archiwizowaniem wspomnień sybiraków i przygotowywaniem ekspozycji zajmowało się Muzeum Wojska przy ulicy Kilińskiego w Białymstoku. Dla Wojciecha Ślaszyńskiego, dyrektora Muzeum Pamięci Sybiru i jego zespołu, szybkie otwarcie ekspozycji było i zobowiązaniem, i ambicją.
1 stycznia 2017 roku, kiedy prezydent miasta powołał Muzeum Pamięci Sybiru jako samodzielną instytucję, ja jako ówczesny dyrektor, mając tak naprawdę regon, 6 osób i jedną małą salkę przy ulicy Sienkiewicza, zaciągnąłem zobowiązanie, że to muzeum powstanie najszybciej, jak będzie to tylko możliwe. 4,5 roku od regonu do najnowocześniejszego muzeum narracyjnego w tej części Europy to jest tempo błyskawiczne. Ponad 4,5 roku, nie tylko ja, ale także cały zespół, zostawialiśmy swój prywatny czas. My, śmiem twierdzić, chyba jako jedyna instytucja muzealna w Polsce, nie zatrzymaliśmy pracy w czasie pandemii nawet na jeden dzień. Myśmy nie mogli ogłosić lockdownu. Czas płynie nieubłaganie. Zdajemy sobie sprawę, że to muzeum jest niezwykle ważne dla naszych sybiraków. A w przypadku sybiraków każdy dzień ma olbrzymie znaczenie. skłamałbym, jakbym powiedział, że nie była to ambicja, bo tak naprawdę to nie była kwestia ambicji tylko mojej, ale całego zespołu, ale przede wszystkim też zobowiązania, odpowiedzialności, która na nas leżała. I te dwie rzeczy, bo same zobowiązanie, bez tego elementu ambicji, bez tego elementu energii prawdopodobnie nie dałby tego efektu. Zresztą sami pamiętamy, że tak naprawdę po 1989 roku wiele mówiło się o tego typu instytucji. Myślę, że teraz jest czas, żebyśmy się wszyscy cieszyli, że taką instytucję mamy. Wszyscy, którzy się na różnych etapach do powstania tej instytucji przyczynili.
Jesteśmy na Węglówce, znów po wielu latach. Magazyn, nie dokładnie ten, ale sąsiedni. Mówiłeś wtedy, Tomku, że to jest nasz dług pamięci, żeby powstało to muzeum.
Z dobrymi pomysłami, z marzeniami to jest tak, że żeby się spełniły, musi być, myślę, wola bardzo wielu różnych ludzi. I sam pomysł tak naprawdę też się rodzi z rozmów z różnymi ludźmi. Gdyby nie to, że był tutaj taki potencjał sybiraków, którzy przyjeżdżali tysiącami na Marsze Pamięci Sybiru, gdyby nie energia sybiraków, tych sybiraków, którzy organizowali te marsze, gdyby wreszcie nie pieniądze wyłożone przez mieszkańców tego miasta, przez Białostoczan, kilkadziesiąt milionów złotych z podatków, to przecież tego by nie było. Więc musiała być wola, pragnienie, potrzeba zapisania powszechnej świadomości tamtych zdarzeń, żeby to nabrało kształtu. Widocznie ta potrzeba, ta wola była tak duża, że udało się to zrealizować. No jest to muzeum.
Zmieniło się też otoczenie Węglówki.
Tak, teraz widać rękę gospodarza, który o to dba. Chodzi tu jeszcze dzisiaj nawet architekt pan Jan Kabac i przed otwarciem zastanawia się, co jeszcze można by było zmienić w ostatniej chwili. Idziemy otoczeni lasem metalowych słupów, jak gdyby drzew, i ta droga prowadzi obok torów autentycznej rampy kolejowej i te tory prowadzą nas do wnętrza muzeum i w tym wnętrzu stoi na nich autentyczny wagon z czasów carskich jeszcze, ale wykorzystywany również przez Sowietów, a same tory w sposób symboliczny wchodzą też na ścianę już w formie podświetlonych napisów, na których wypisane są nazwy miejscowości, do których trafiali na Sybirze i zesłańcy z czasów carskich, i deportowani. Także te tory, z jednej strony namacalne, dotykalne, rzeczywiste, są też symbolem podróży, której takim przenośnym zakończeniem jest to muzeum, bo to jest chyba właśnie zamknięcie tej niezabliźnionej przez lata komunizmu rany.
Izba Pamięci, grób nieznanego sybiraka przy Kościele Świętego Ducha i nasze nowoczesne muzeum. Te dwa punkty na mapie Białegostoku nie konkurują z sobą. One tak naprawdę mają się uzupełniać. Zawsze powtarzamy, że Muzeum Pamięci Sybiru, które powstało przy ulicy Węglowej, tworzyliśmy razem. Sybiracy i my. Sybiracy przekazując eksponaty. 90% naszych eksponatów, a mamy ponad 5 tysięcy, to są darowizny od naszych sybiraków. Natomiast my, zespół, włożyliśmy ten element nowoczesny.
Odgłosy pociągu?
Tutaj tak, słyszymy odgłosy też pracujących osób. Gdzieś w Sajdze, gdzieś w lesie. Szum, które też tam na miejscu można było usłyszeć.
Katarzyna Śliwowska, kierownik działu zbiorów w Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku.
I proszę, jest nasza bohaterka.
Jest to chusta wykonana z waty przez 10-letnią Elżbietę Baranównę, obecnie znaną i uznaną panią profesor Elżbietę Smułkową.
Dostałam tę watę, z której to zrobiłam, od felczerki, której dzieckiem się opiekowałam, niemowlęciem. To był taki rewanż za zaledwie kilka dni opieki, bo ja się bałam, że mogę być rozłączona z matką i siostrą, bo tych rozłąk było wtedy w doświadczeniu już dużo.
Elżbieta Baranówna wraz ze swoją mamą i siostrą w maju 1941 roku zostały deportowane do ZSRS z Lwowa. Trafiły do posiołka Ust-Silga, a że były silne mrozy, ubrania, które wzięły z Lwowa, nie do końca wystarczały, wykonała właśnie taką chustę. Dodatkowo mama Elżbiety udekorowała ją niebieskimi kropeczkami zrobionymi z nici, które gdzieś tam jeszcze wśród ubrań zebranych z Lwowa się znajdowały. Jak wspominała pani Elżbieta, bo miałam przyjemność z nią rozmawiać, ta chusta cały czas towarzyszyła jej podczas pobytu na Syberii, później też już po powrocie do Polski cały czas miała ją przy sobie.
To była dla mnie rzecz bardzo cenna, pamiątkowa. Natomiast nie przychodziło mi nigdy do głowy, żeby to gdzieś po coś oddawać. Dopiero w momencie, kiedy w jednym z zeszytów ze Słońca pisma sybirackiego przeczytałam tekst dyrektora Śleszyńskiego o tym właśnie, że to muzeum zakłada, jakie są perspektywy, a ja go pamiętałam jako studenta, młodego człowieka, który chodził do mnie na zajęcia. Więc to mnie pobudziło dodatkowo, żeby właśnie jemu taką autentyczną rzecz z lat 40. przekazać. I tak się stało. I oni to bardzo miło przyjęli. A ja miałam skrupuły, że to taka szmatka.
Ta chusta i też historia, która jest z nią związana, świadczy o tym, że te przedmioty kryją w sobie niesamowite tajemnice, opowieści, więc tym bardziej cieszymy się, że takie przedmioty do nas trafiają, jak chociażby ta chusta.
Pieczołowicie przechowywane przez dziesięciolecia pamiątki przekazała do Muzeum Pamięci Sybiru także Barbara Sokulska, która została wywieziona jako czterotygodniowe niemowlę.
Byłam zawinięta w taki kożuszek, żeby było mi ciepło, żebym ja nie zamarzła, żebym jakoś to przeżyła wszystko. Też ten kożuszek właśnie jest na wystawie. To moja mama w ostatniej chwili taką laleczkę zabrała porcelanową, która też przetrwała to zesłanie. Nie pobiła się, ani wymieniona była na kromkę chleba. Już stoi. Tu łyżka i miska już kupiona. Tam w Kazachstanie używana była coś. Tu chyba jedliśmy. A tu mam takie jeszcze piękne zdjęcie, znaczy piękne, to jest pożegnanie mego ojca. Tu jest luty 42 rok, oni odchodzili do armii Andersa i takie było zrobione zdjęcie. Wywieźli nas wszystkich, 7 osób. To były i ciocia, i wujek, i babcia, i mój brat, i mój ojciec, i ja. W Kokczetawie nas tam przywieźli. Byliśmy tam 6 lat i 2 miesiące. I wróciliśmy w 1946 roku. To oczywiście było wielką tajemnicą. Myśmy nie mogli nikomu mówić, że to przyjechaliśmy z Kazachstanu, z Syberii. I jak już można było mówić po 50 dosłownie latach, to mama pokazała wtedy różne pamiątki, które tam pozostały. I już jak miał powstać to muzeum, to ja... Wcześniej taka siedziba była przy Muzeum Wojska na Kielińskiego i tam ja już oddawałam swoje pamiątki.
Dla nas pomnik Matkom Sybiraczkom to jest najważniejszy tam eksponat, bo przecież losy Sybiraków zależą od matek. To nasze matki. Dzięki krwawicy, dzięki narażaniu swego życia o kromkę chleba, o talerz jaki, miska, nie talerz, zupy. To wszystko nasze matki zawdzięczamy matkom naszym. A były one w stanie absolutnie beznadziejnym, bo wrogowie ludu nie byli traktowani jako ludzie. Nie mówiono, że Polak umarł. Polak padł, zdechł, bo umierają ludzie. A Polacy są wrogami ludu, a więc tym zwierzęciem, które nie zasługuje na szacunek, które nie zasługuje na jakiekolwiek ludzkie uczucie. A Jan Paweł II, nasz święty ojciec, tak nas nauczał. Chcąc zachować życie, musimy zachować pamięć. I to jest nasze główne motto. nie zemsta.
To też dla ciebie, Tomku, jakaś podróż. Tutaj pracujesz.
Nie spodziewałem się tego sam, ale tak się zdarzyło. Widocznie los za mnie podejmuje różne decyzje. Ja mam tutaj swoje ulubione miejsca różne, dlatego to nie jest zwykłe miejsce pracy. Nie. Jedno to jest gablota poświęcona mieszkańcom podbiałostockiej wsi Jaworówka, którzy po powstaniu styczniowym zostali, cały zaścianek szlachecki został deportowany na Syberię za pomoc powstańcom. To zesłanie jest bardzo podobne do deportacji sowieckich. Zastosowano wobec ludzi, którzy nie popełnili konkretnego przestępstwa, zbiorową odpowiedzialność. Całą wieś, począwszy od niemowląt, a kończąc na starcach, wszystkich zesłano do końca ich życia na Syberię i został po nich tylko krucyfiks, krzyż, który kilkanaście chyba już lat temu został na miejscu tej wsi, która wtedy po powstaniu została spalona. Został wyorany przez jednego z gospodarzy gdzieś na polu i dzisiaj jego oryginał jest na pomniku w tej wsi, a kopia jest u nas. I zależało mi, żeby ta historia się znalazła na tej wystawie i ona jest. A drugie miejsce to sala poświęcona karierom Polaków na Syberii w czasach carskich. Jest tam choćby historia Bronisława Borodzicza, cukiernika z Warszawy, który pojechał dobrowolnie na Sybir i zbudował tam pierwszą parową fabrykę czekolady w Tomsku. Ścigany później przez bolszewików po rewolucji uciekł do Wilna, tam zmarł, a jego żona Maria, córka powstańca styczniowego, znalazła się po II wojnie światowej w Białymstoku, jest pochowana na cmentarzu farnym. Poświęciłem sporo czasu badaniu tej historii, łącznie z podróżą do Tomska, poszukiwaniem grobu Bronisława Borodzicza na cmentarzu w Wilnie, poszukiwaniem grobu Marii Borodzicz na cmentarzu farnym w Białymstoku. Udało się jedno i drugie i trzecie, więc cała taka narracja zawarta w jednej gablocie, ale na dłuższą opowieść. Ja mogę teraz o tym zwiedzającym opowiadać i to jest pasjonujące po prostu, bo historia Sybiru jest tego rodzaju historią, gdzie co chwila odkrywamy jakieś nowe kartki, nowe wątki do zbadania i to strasznie wciąga. Naprawdę to jest warte każdych pieniędzy. Zwłaszcza jeżeli przy tej okazji możemy też właśnie spłacić jakiś dług. Już po powstaniach zesłańcy próbowali się spisać, wypisać swoje nazwiska, utrwalić je i przekazać potomnym. Znaczyło, że zależy im na tym, żeby nie byli szarą masą, żeby każdy z nich został jakoś zapamiętany. I my to robimy do dzisiaj. My, historycy, do dzisiaj staramy się spisać nazwisko po nazwisku tych, którzy trafili na Sybir. I w ten sposób budujemy taką społeczność Sybiraków, których dzisiaj w większości już nie ma. Są najmłodsi z nich. Ale tworzymy taką społeczność, którą ci młodzi ludzie dzisiaj żyjący i ci, którzy będą po nich, powinni dzięki nam znać.
Jesteśmy wybrańcami losu, wybrańcami u Boga. No po to przeżyliśmy, bo przecież niesamowicie tyle zmarło z głodu, z nędzy, zamarzło, a jednak zostali ci, aby właśnie dowiedział się o naszych losach cały świat.
Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi, szkół, urzędów i kamienic i ha.
Był to reportaż Alicji Pietruczuk, Dług pamięci, epilog. W audycji wykorzystano fragmenty archiwalnych reportaży Dług pamięci i Dług pamięci ciąg dalszy.
Bo od września od 17 dłuższą drogą znów szedł każdy z nas. Przez lud z podbieguna północnego, przez Łubiankę, przez Katyński las. Na nieludzkiej ziemi znowu polski trakt wyznaczyły bezimienne krzyże. Nie zatrzymał nas czerwony kat, bo przed nami Polska coraz bliżej. I myśmy szli i szli dziesiątkowani, choć zdradą pragnął nas podzielić wróg. I przez ludową przeszliśmy niepokonani, aż wolną Polskę raczył wrócić Bóg. I myśmy szli i szli dziesiątkowani, choć zdradą...